Referat Media Toruńskie, fenomen i oddziaływanie wygłosi pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Pan profesor wykłada na Politechnice Krakowskiej, jest członkiem Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pan profesor również był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, jest przewodniczącym Zespołu Wspierania Radia Maryja, a także redaktorem, wychowawcy i tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. W Radiu Maryja natomiast, co wszyscy doskonale wiemy, pan profesor co tydzień we środy prowadzi audycję Głos z Krakowa. Pan profesor kilka dni temu został uhonorowany wyróżnieniem, Nagrodą Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy za służbę prawdzie i autentycznym wartościom. My także chcemy się dołączyć do gratulacji. Tak. Dziękujemy serdecznie panu profesorowi za niezłomny charakter, za bezkompromisową działalność w służbie Panu Bogu, Kościołowi i narodowi polskiemu i za to głoszenie prawdy.
Ekscelencjo. Magnificencje, przewielebni kapłani, szanowni państwo, po referatach, które pokazywały patologię, czas pokazać fenomen. I to zadanie zostało złożone mnie, niegodnemu słudze Radia Maryja. Tytuł niniejszego opracowania trzeba już na wstępie doprecyzować dodatkowym opisaniem. Fenomen to niezwykłe, nieprzeciętne zjawisko. Takie określenie dobrze oddaje powstanie i działalność katolickich środków społecznego komunikowania się, które już od pewnego czasu opatruje się przymiotnikiem związanym z Toruniem, skąd nadawany jest program radiowy. Mówi się w skrócie o mediach toruńskich. Radio Maryja jest w tej grupie najstarszym członem, w którego klimacie powstawały i rozwijały się nasz dziennik, telewizja Trwam i miesięcznik Rodzina Radia Maryja. Nie można jednak tylko do wymienionych ograniczyć określenie media toruńskie. Trzeba bowiem analizować je w łączności z takimi wspierającymi dziełami jak Rodzina Radia Maryja, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Nasza Przyszłość, wydawnictwa książkowe, w szczególności przez siostry Loretanki prowadzone, ze świadectwami uczestniczących w procesie ewangelizacji prowadzonym przez Radio Maryja i inne dzieła współpracujące z tą rozgłośnią. Wszystkie te aktywności bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z katolickim głosem emitowanym z Torunia. Niedawno w uroczystym spotkaniu w toruńskiej hali świętowano 23. rocznicę rozpoczęcia działalności Radia Maryja. To już 23 lata minęły od czasu, kiedy niektórzy mogli usłyszeć z radioodbiorników, iż do ich domu dotarł katolicki głos z Torunia. Gdzie na osi czasu można umieścić ten początek Radia Maryja? Na podstawie informacji zawartych w zapisach wywiadów przeprowadzonych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, początek Radia Maryja powinno się sytuować znacznie wcześniej. Sam założyciel rozgłośni tak to wspomina, przywołam jego słowa. Było to w sierpniu 1984 roku na spotkaniu grupy krakowskiej z Ojcem Świętym po mszy świętej w kaplicy prywatnej, a potem w bibliotece papieskiej. Gdy Ojciec Święty podszedł do mnie, zapytał, co ojciec chce robić? Odpowiedziałem, Ojcze Święty, moim wielkim pragnieniem jest centrum ewangelizacji. Proszę o błogosławieństwo na to centrum. Ojciec Święty popatrzył mi w oczy, a ja myślałem w duchu, co on mnie tak przenika? Patrzy w moje wnętrze. Dlaczego tak patrzy? Wydawało mi się, że to trwa bardzo długo. A potem mi pobłogosławił. I po tym momencie nastąpiło wielkie cierpienie w moim życiu. Trwało ono ponad 2 lata. Wprost nie do wytrzymania. A później pomysł na książki, na radio. Wiem, że to było błogosławieństwo. Ojciec Święty widział to wszystko i pobłogosławił. I za każdym razem na wszystkich spotkaniach patrzył w oczy i błogosławił. Uśmiechał się i pytał o Radio Maria. Uważam, że to jest początek Radia Maria. Koniec cytatu. W kolejnych latach, rozumiem, że pani mi odliczy te oklaski. W kolejnych latach ojciec Tadeusz Rydzyk wracał do pomysłu utworzenia Radia Katolickiego. Świadczą o tym zapisane wypowiedzi ojca, tak w przywołanym, jak i też w innych wywiadach. Szczególnie mocno w pamięci założyciela radia zapisała się obecność w Krakowie 10 lutego 91 roku u siostry Faustyny. Stale występowało, jak to sam określa składający te relacje, ogromne pragnienie i wewnętrzny przymus w sprawie radia. A kiedy już w Toruniu znalazło się miejsce na siedzibę rozgłośni, to po przybyciu tam pierwszą czynnością było odprawienie mszy świętej. I to w nadzwyczajnych warunkach. Odnaleziony w krzakach stary stolik, a przy boku statua Matki Bożej Fatimskiej, ofiarowana przez niemiecką rodzinę. I chociaż podczas odprawiania mszy świętej pojawiał się lęk. Uciekaj stąd. Jeszcze czas. Nic nie masz. Jak ty to zrobisz? To zawierzenie Matce Bożej, wyrażone wówczas i ponawiane stale w codziennej modlitwie powtarzane, pozwoliło przezwyciężać ten lęk. Przedstawiam te fakty po to, aby wykazać, że to dojrzewanie myśli o utworzeniu katolickiej rozgłośni następowało w modlitwie, w zawierzeniu Matce Najświętszej. Jeśli już na początku w taki sposób spojrzymy na to wyjątkowe dzieło, to łatwiej będzie zrozumieć, z czego czerpie siłę ten, który użyczył siebie jako narzędzia Bożej opatrzności do utworzenia i rozwijania tego szczególnego daru dla Polski i Polaków, także na obecne trudne czasy. Po zauważeniu fundamentu, na którym budowane było Radio Maria, można teraz przywołać kolejne formalne już kroki związane z doprowadzeniem do realizacji tego zamierzenia. Ale nie czas tu i nie miejsce, aby przedstawiać kalendarium działań związanych z tą posługą ewangelizacyjną. Można odpowiednie informacje znaleźć w przywoływanych przeze mnie w bibliografii publikacjach. Mając w pamięci daty i wydarzenia z okresu ostatnich 23 lat, trzeba postawić pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Aby znaleźć wyjaśnienie uznania mediów toruńskich i ich oddziaływania za wyjątkowe, nieprzeciętne zjawisko. Te pytania i odpowiedzi są na pewno subiektywnym spojrzeniem na opisywany problem, chociaż wynikają z przykładania szkiełka i oka do faktów i zdarzeń powszechnie znanych, bo już wcześniej opisywanych w literaturze. Chcąc określić zadania dla katolickiego radia, trzeba postawić pytanie podstawowe. Gdzie jest w tym skomercjalizowanym świecie miejsce dla katolickiej rozgłośni? I jak ma ona pozyskiwać środki na realizację zadań wynikających z misji ewangelizacyjnej? Na to pytanie musi poszukiwać odpowiedzi każdy, kto zamierza ewangelizować za pomocą rozgłośni radiowej katolickiej. Wcześniej, bo współcześnie, po 23 latach działalności radia jesteśmy w sytuacji znacznie łatwiejszej, bo znamy już odpowiedź na to pytanie. Wiemy, jak można zrealizować takie zamierzenie, ale wtedy, u progu Święta Niepokalanej 91 roku, podjąć się tworzenia katolickiej rozgłośni radiowej nie było zadaniem łatwym. Dla samego inicjatora, ale również dla zgromadzenia, które miałoby ten pomysł firmować instytucjonalnie i wspomagać go, a nawet dla całego Kościoła w Polsce. Wiemy już teraz, że potrzebna była odwaga, wsparta zawierzeniem Panu Bogu, że tworzy się dobre dzieło i ufnością w pomoc Matki Najświętszej. Jak więc mogła w tym skomercjalizowanym świecie realizować zadania ewangelizacyjne katolicka rozgłośnia? W czasie powstawania Radia Maria, jeszcze obejmującego swym zasięgiem tylko skrawek Polski, Stolica Apostolska wydała dokument, w którym można tak określić, zapisane zostały zadania katolickich środków społecznego komunikowania się i ludzi w nich działających. We wprowadzeniu do książki Małgorzaty Rutkowskiej, wydanej jeszcze w ubiegłym wieku, przeprowadziłem porównanie zaleceń zapisanych w Etatis Nove z realizowanym programem Radia Maria. Nie miejsce tu, aby szczegółowo powtarzać tę analizę. Można jednak jej wynik przywołać. Każdy bowiem, kto przyłoży kryteria zapisane w Etatis Nove do programu realizowanego w Radiu Maria, z łatwością zauważy, że występują pewna pełna zgodność programu Radia Maria i jego realizacji z zaleceniami Stolicy Apostolskiej. Jest rzeczą konieczną, aby środki przekazu uwzględniały całościowy rozwój osoby. To pierwsze z zaleceń zawartych w Etatis Nove, które w Radiu Maria jest od początku ściśle przestrzegane. Całościowy rozwój człowieka obejmuje również kulturalny, transcendentny oraz religijny wymiar człowieka i społeczeństwa. Program Radia Maria dowodzi niezbicie, że modlitwa i katecheza mogą nie tylko występować w katolickiej rozgłośni, ale są one oczekiwane przez wielu słuchaczy. Dają bowiem poczucie wspólnoty między słuchaczami, w Kościele, wspólnoty z Ojcem Świętym i pasterzami Kościoła. Codzienne katechezy i zawarte w nich nauczanie Kościoła dociera do rzesz słuchaczy, poszerza ich wiedzę i pobudza do aktywności w swoich środowiskach. Tę formułę przyjętą w Radiu Maria podkreślił jako wyróżniającą tę rozgłośnię katolicką święty Jan Paweł II w wypowiedziach do rodziny Radia Maria pielgrzymującej do Ojca Świętego. Umiejętność budowania wspólnoty i z niej wynikającego poczucia odpowiedzialności za rozgłośnię nabywa się uczestnicząc nie tylko we wspólnych modlitwach. Ważnym elementem wspomagającym to budowanie jest otwarcie mikrofonu na głos słuchaczy. Radio Maria od początku swój mikrofon otworzyło, dając słuchaczom prawo do rzeczywistego bycia we wspólnocie. To także upodmiotowiło słuchaczy. Uczestniczą oni nie tylko w modlitwie, zadają pytania prowadzącym katechezy, ale nawet dyskutują tematy dotyczące spraw i problemów bieżących, dziejących się w ojczyźnie. W ten sposób zawiązuje się więź między osobami obecnymi w studio i słuchaczami. To właśnie wprowadzony w Radiu Maria otwarty mikrofon pobudza ludzi do komunikowania się między sobą. Udział słuchaczy w audycjach emitowanych przez radio to dobry początek budowania wspólnoty, współodpowiedzialności jednych za drugich, solidarności. Z tego w naturalny sposób wyrasta angażowanie się słuchaczy na rzecz dobra wspólnego w środowiskach lokalnych, w których mieszkają i pracują, oraz tych szerszych, obejmujących całą Polskę, a nawet wychodzących poza granice Polski. Do głównego dobra wspólnego, o którym trzeba dbać, trzeba pilnować, aby mogło istnieć i wypełniać zadania ewangelizacyjne, słuchacze Radia Maria właśnie zaliczają Radio Maria. To z tego odczucia zrodziła się myśl, aby istniejąca wspólnota miała zdolności organizacyjne. Zaczęły więc powstawać koła i biura przyjaciół Radia Maria, a cała wspólnota zaczęła się określać jako rodzina Radia Maria. Zauważyć trzeba, że wszystko to jest spontaniczne, wypływające ze zrozumienia potrzeb tej rozgłośni, którą od początku słuchacze przyjmują jako swoją, wspierają ją, uczestniczą w prowadzonej przez nią formacji i cenią. Wielu podejmuje formułę bezpośredniej współpracy z rozgłośnią na zasadach wolontariatu, podejmują prace techniczne, wspomagają organizacyjnie, a nawet realizują audycje emitowane przez radio, jak mówiący te słowa od 20 lat. Ważnym czynnikiem wpływającym na identyfikowanie się słuchaczy z rozgłośnią jest świadczenie o prawdzie i służba prawdzie wypełniana przez kierujących radiem. Posługujący w rozgłośni starają się, aby katolicki głos słyszany w naszych domach brzmiał prawdziwie, aby pomagał w formacji religijnej i patriotycznej. Ta służba prawdzie, wypełniana od początku przez założyciela radia i jego współpracowników, mobilizowała słuchaczy do nadążania i podążania tą samą drogą. Mogła być ona realizowana tylko dzięki temu, że działalność rozgłośni nie była zależna od wsparcia bogatych tego świata. Utrzymanie takiej niezależności jest trudne. Trzeba bowiem odnaleźć tych, którzy mogliby pomagać finansowo rozgłośni i robili to systematycznie. Niezbędne są bowiem fundusze, chociażby na prowadzenie rozgłośni, na pokrywanie różnych opłat, których wysokość jest systematycznie podwyższana przez instytucje państwowe. Okazało się, że taką postawę wspierającą działalność Radia Maryja przejęła społeczność tworząca rodzinę Radia Maryja. Nawet niewielkie wpłaty na rozwój rozgłośni wnoszone systematycznie pozwalają na realizację misji Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja jest szczególnym owocem działalności tej rozgłośni. To nie tylko ruch wspierający rozgłośnię modlitwą i ofiarami, ale również prężna instytucja, która potrafi zorganizować wielotysięczne pielgrzymki do Ojca Świętego. Corocznie organizować kilkuset tysięczne pielgrzymki do Pani Jasnogórskiej. Trudno byłoby wskazać inne organizacje, które mogą wykazać się takimi umiejętnościami organizacyjnymi. Okazuje się, że aktywności wielu lokalnych liderów dobrze wpisują się w głos przekazywany z Torunia. Ważnym zadaniem podjętym przez Radio Maryja jest głoszenie prawdy o życiu człowieka, o jego świętości, o konieczności chronienia tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To właśnie w Radiu Maryja można usłyszeć nie tylko nauczanie Kościoła na ten temat, ale także świadectwa ludzi, którzy idą wskazaną przez Kościół drogą i tych, którzy kiedyś z tej drogi zboczyli, a teraz wracają dzięki drogowskazom ukazywanym w audycjach rozgłośni maryjnej i przedstawianym przez świadków. Widać, że zadanie głoszenia Ewangelii życia jest w Radiu Maryja zaliczone do zadań podstawowych i dlatego święty Jan Paweł II widział to świadczenie o świętości życia w Radiu Maryja, mobilizowanie do jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci i też dlatego wyrażał podziękowania w przemówieniach skierowanych do rodziny Radia Maryja podczas spotkań na placu świętego Piotra. W etaki snowe podkreślona jest potrzeba stałej formacji i to zarówno osób pracujących w środkach komunikowania się, jak i odbiorców ich pracy. Jakże często zapomina się szczególnie o tej pierwszej, o osobach pracujących w środkach przekazu. O ich formacji. W Radiu Maryja tak nie jest. Dzięki uczestniczeniu w formacji pracownicy w swej pracy kierują się wartościami moralnymi. Traktują swoje zadanie jako dzielenie się z bliźnimi swymi umiejętnościami, talentem i dobrem. W kaplicy radiowej umieszczonej przy recepcji można pomodlić się przed pracą i po jej wykonaniu. Tu też sprawowana jest Eucharystia dla pracujących w rozgłośni. Tu przybywają również licznie odwiedzający rozgłośnię pielgrzymi. Ważnym elementem formacji prowadzonej przez Radio Maryja są świadectwa słuchaczy. Pomni na słowa Ojca Świętego skierowane do rodziny Radia Maryja w 1994 roku, kiedy to Jan Paweł II powiedział: tylko słowo, za którym kryje się świadectwo życia, słowo wyrosłe na glebie wiary, na glebie nadziei i miłości, będzie miało moc przekonującą i kształtującą człowieka. Kierujący rozgłośnią obficie udostępniają słuchaczom właśnie takie świadectwa. Jakże często świadectwa wygłaszane przez słuchaczy podczas trwania audycji mobilizują innych do napisania również swoich i przesłania ich do radia. To po przygotowaniu redakcyjnym są one publikowane w specjalnych książkach. Takich książek jest już dużo. Warto chociaż tytuły niektórych wymienić, chociażby te pierwsze. Nasza książka, Dziękujemy Ci Ojcze Święty, to te przygotowywane na kolejne spotkania z Janem Pawłem II. Kapłan w moim życiu, też bardzo ważna książka. Lub te o męczeńskiej drodze Polaków po II wojnie światowej. I tak można byłoby wymieniać kolejne tematy i książki ze świadectwami nadsyłanymi przez słuchaczy Radia Maryja. To nadsyłanie tych świadectw trwa nadal, A w stałej audycji, której tytuł wzięty został z wypowiedzi świętego Jana Pawła II, by odnowić oblicze ziemi, ojciec dyrektor przywołuje niektóre z tych świadectw opracowanych przez siostrę Marię Franciszkę i wydawanych w cyklicznych zeszytach. Ważnym owocem działalności ewangelizacyjnej Radia Maria są nawrócenia ludzi, którzy kiedyś odeszli od wiary, od Kościoła, jak sami w wielu świadectwach to przyznają, nastawienie radioodbiornika na częstotliwość Radia Maria spowodowało, że zaczęli wsłuchiwać się w ten katolicki głos, który dotarł w pewnym momencie do ich domów. A potem przez wsłuchanie, przez włączenie się we wspólną modlitwę powrócili do Chrystusowego Kościoła. Ileż takich świadectw można we wspomnieniach odnaleźć, tych publikowanych? W kolejnej książce ze świadectwami nadano tytuł "To nie był przypadek". Jest ona piękną odpowiedzią na pytanie, jak Radio Maryja nawraca mnie do Pana Boga. Czytając te bardzo szczere i przejmujące świadectwa, często pisane łzami, możemy odnaleźć informacje o powodach odejścia i powrotu do Pana Boga. Okazuje się, że wspólna modlitwa prowadzona w radiu była najczęściej błogosławionym impulsem, aby podjąć drogę powrotu do Pana Boga. Spoglądając na działalność formacyjną Radia Maria, na pewno każdy zauważy, że występują w tym działaniu dwa elementy uzupełniające się. Formacja religijna i formacja patriotyczna. Wiedza o historii Polski, o dobrych owocach dokonań poprzednich pokoleń, o konieczności angażowania się każdego z nas na rzecz ojczyzny, o odpowiedzialności za Polskę współczesną i za to, jaka będzie ta, którą przekażemy przyszłym pokoleniom, te tematy formacji patriotycznej podejmowane są w audycjach prowadzonych w Radio Maria i szkoda, że tylko w Radio Maria. W tym miejscu warto podkreślić, że środowisko rodziny Radia Maria prawie od początku wzbudzało zainteresowanie prowadzących rzetelne badania w różnych dyscyplinach naukowych. Spośród wielu stosujących różne narzędzia badawcze do rozpoznania tego fenomenu, jakim jest Radio Maria, wymienię to jedne z pierwszych, podjęte w latach 90. ubiegłego wieku. Do nich na pewno należą prace Ewy Budzyńskiej, obejmujące socjologiczną analizę słuchaczy Radia Maria. Jednak najistotniejsze i najbardziej wiarygodne, bo przeprowadzone przez badaczy uczestniczących w praktycznej realizacji założeń programowych, są prace doktorskie ojca Tadeusza Rydzyka, apostolski wymiar Radia Maria w świetle założeń ideowych i programowych, studium z zakresu teologii apostolstwa oraz część pewną obejmujące tej działalności, ojca Piotra Andrukiewicza, jasnogórskie pielgrzymki rodziny Radia Maria jako zgromadzenie agoralne. W tym miejscu trzeba też wspomnieć, że środowisku tworzonemu przez słuchaczy Radia Maria poświęcono już kilka prac dyplomowych, niektóre nawet przekazywali mi autorzy w wersji internetowej. Apostolski wymiar Radia Maria zapisany w założeniach ideowych i programowych tej rozgłośni podkreślił również ksiądz profesor Paweł Góralczyk w przedmowie do wydania książkowego rozprawy doktorskiej ojca Rydzyka, gdzie napisał między innymi: osobiście jestem dumny z tego, że mogłem prowadzić jako promotor ojca Tadeusza Rydzyka do bardzo dobrej syntezy dokonań ewangelizacyjnych Radia Maria w polskiej rzeczywistości, oddającej problemy Polaków i zatroskanie Kościoła o zbawienie każdego człowieka. Trzeba tu dodatkowo zauważyć, że teologia apostolstwa jest nie tylko spisana w rozprawach, ale przede wszystkim konsekwentnie realizowana w codziennej posłudze prowadzonej w Radio Maria. Ta rozgłośnia realizuje program ewangelizacji w łączności z Episkopatem Polski. Wiele jest form uwidocznienia tej łączności. Świadczą o niej uczestniczenie pasterzy Kościoła w uroczystościach pielgrzymkowych, zarówno tych do Rzymu, jak i tych do Pani Jasnogórskiej, rocznicowych w Toruniu i cotygodniowych do parafii nawiedzanych przez rodzinę Radia Maria. Świadczą o tej jedności katechezy prowadzone przez księży biskupów i ich udział w audycjach emitowanych przez radio i w rekolekcjach dla różnych grup społecznych, rolników, ludzi pracy, młodzieży, transmitowanych przez tę rozgłośnię. Wyraźnym dowodem tej łączności są specjalne oświadczenia konferencji episkopatu i wystąpienia do władz państwowych w sprawach wspierania inicjatyw ewangelizacyjnych prowadzonych przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Liczba korzystających z darów ewangelizacji prowadzonej przez Radio Maryja szybko wzrasta. Informacje o tym, że jest takie radio, docierały do rzesz ludzi w różnych środowiskach. Dość wcześnie prowadzący rozgłośnię zauważyli, że konieczne jest włączenie innych narzędzi ewangelizacji do współdziałania z Radiem Maryja. I tak na przykład przekazywana podczas audycji radiowych wiedza wymagała utrwalenia w formie nośników papierowych, magnetycznych, cyfrowych. Tak powstała Fundacja Nasza Przyszłość. Wkrótce poszerzyła ona swoją aktywność o wydawanie miesięcznika Rodzina Radia Maryja i podjęła inne dzieła, między innymi prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Szczecinku. Obecnie, to znaczy w 2014 roku, Fundacja ma uprawnienia organizacji pożytku publicznego. Mogą więc osoby fizyczne przekazywać 1% swego podatku na cele statutowe fundacji i w ten sposób wspierać również materialnie działalność ewangelizacyjną tej instytucji. Jeśli oni tego nie zrobią, to pieniądze pójdą gdzie indziej, przez państwo przydzielone. Szczególną rolę wśród dzieł wyrosłych w klimacie Radia Maryja spełnia nasz dziennik. Od dawna odczuwano w Polsce brak katolickiego dziennika. Dopiero w klimacie stworzonym przez Radio Maryja powstał nasz dziennik. Pierwszy numer ukazał się 29 stycznia 1998 roku. Za parę dni będzie rocznica. I natychmiast spotkał się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem odbiorców. Ta codzienna gazeta dobrze włączyła się w działalność ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja. To święty Jan Paweł II, wielokrotnie podejmując temat środków społecznego przekazu i ich udziału w prowadzeniu ewangelizacji, zwraca uwagę na konieczność kształtowania młodych ludzi na kompetentnych pracowników środków przekazu. Ta kompetencja dotyczyć powinna nie tylko wiedzy technicznej, ale również walorów duchowych i intelektualnych. Dopiero te umiejętności razem stosowane, mogą gwarantować fachową jakość programów i wartościową treść. Kierownictwo Radia Maryja od samego początku wiedziało o potrzebie kształcenia i formacji młodych pracowników środków przekazu. Z tej potrzeby wyrosła inicjatywa uruchomienia kształcenia podyplomowego dla osób działających w środkach przekazu, a potem zorganizowanie z sukcesem przez Radio Maryja Katolickiego podyplomowego studium dziennikarstwa. A w roku 2000 mógł założyciel Radia Maryja i jego dyrektor już jako założyciel innej instytucji wystąpić o uruchomienie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po wyjątkowo długim procedowaniu zgoda na uruchomienie tej uczelni została wydana przez ministerstwo. Pierwszy rok akademicki rozpoczął się 20 października 2001 roku, a obecnie uczelnia prowadzi kształcenie na kilku kierunkach, na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Ma już wypromowanych wielu absolwentów, którzy swoją pracą i postawą dobrze świadczą o metodach kształcenia i formacji realizowanych w tej uczelni. Warto też tu również podkreślić te inicjatywy naukowe realizowane w toruńskiej uczelni, jak na przykład sympozja, kongresy, takie, które odbywają się także pod patronatem chociażby takich osób jak ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, a w uczelni wśród wykładającej kadry naukowej znajdują się jako profesorowie wizytujący naukowcy z wielu krajów świata. Ważnym elementem mediów toruńskich jest Telewizja Trwam. Realizując program ewangelizacji charakterystyczny dla Radia Maryja, uzupełnia go przekazem obrazu. Dzięki temu ten łączny przekaz radiowy i telewizyjny jest spójny. Te dzieła wzajemnie się uzupełniają i przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności prowadzonej przez nie formacji religijnej i patriotycznej. Ta spójność przekazu jest bardzo ważna, szczególnie wówczas, gdy do słuchaczy docierają relacje bezpośrednie z wielu wydarzeń dziejących się w Kościele, w kraju i w świecie. Nikt inny takich wydarzeń w takim wymiarze nie przedstawia słuchaczom. Warto w tym miejscu podkreślić, że w Polsce przekaz radiowy i telewizyjny jest reglamentowany. Stąd starania o to, aby Radio Maryja i Telewizja Trwam mogły być odbierane przez Polaków w całej Polsce, przybierały formy wręcz wieloletnich batalii. Najpierw toczyła się walka o przyznanie Radiu Maryja prawa do nadawania radiowego o zasięgu ogólnopolskim. Podobna walka z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji toczona była w ostatnich latach w sprawie przyznania miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie. To tylko dwa działania instytucji państwowej przeciwko mediom toruńskim. Można byłoby przedstawiać ich wiele. Można opisywać różne ciemne chmury kierowane na środowisko skupione wokół mediów toruńskich. Dlaczego tak jest? Czy strach przed siłą oddziaływania rozgłośni i jej posługą prowadzoną na fundamencie chrystusowego orędzia prawdy i miłości tak mobilizują przeciwników do bezpardonowej walki? W odpowiedzi na to pytanie, każdy niektóre już odpowiedzi cząstkowe zna, ale myślę, że na to pytanie odpowiadając trzeba sięgnąć, tak jest, wiem, nawet wcześniej skończę, trzeba sięgnąć po wstrząsające słowa księdza kardynała Karola Wojtyły, wypowiedziane w USA w sierpniu 1976 roku, w których tak scharakteryzował nasze czasy nadchodzące. Stoimy dzisiaj w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, bo mówił to w USA, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem i antykościołem, między Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w którym musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie także test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Zachowując w pamięci to wszystko, co starałem się przekazać w niniejszym opracowaniu, będącym skrótem tego, co w formie pisemnej dostarczam organizatorom, zapewne każdy wnikliwy badacz zauważy, jak wielkim darem dla Polski na te trudne czasy okazało się Radio Maryja. I to wszystko, co stanowi media toruńskie. Budowanie wspólnoty nakierowanej na prawdę, mobilizującej do aktywnego udziału w dziele ewangelizacji, mogło zrealizować się jedynie wówczas, gdy podstawą tego działania będzie trwały fundament. I na takim fundamencie powstawało Radio Maryja, a w klimacie przez nie stworzonym pozostałe narzędzia ewangelizacji określone łącznie jako media toruńskie. Jan Paweł II w jednej z wypowiedzi skierowanych do środowiska toruńskiej rozgłośni stwierdził: dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne angażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Do tych podziękowań trzeba nam dzisiaj także się dołączyć. Dziękuję, szczęść Boże.